przy gorącym stole.
Dobry wieczór Państwu, Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się nisko po 7 minut już po godzinie 21. To tak, żeby przypomnieć, że audycja jest na żywo. Kolejny burzliwy dzień za nami. Kolejny dzień polskiej polityki, międzynarodowej polityki. W ostatnim czasie dzieje się tak dużo, że właściwie muszę co godzinę odświeżać informacje. Pojawiają się nowe doniesienia, przede wszystkim z Ukrainy. Dzisiaj także była prezentacja raportu podkomisji, która od paru lat zajmuje się katastrofą smoleńską. W niedzielę, wczoraj obchody, kolejna 12. rocznica katastrofy. Dużo cały czas pytań. O tym wszystkim chcę porozmawiać z moimi Państwa gośćmi. Dziś w studiu jest poseł za mną Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
A w innej części kraju, na forum samorządowym międzynarodowym, drugi nasz gość, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, Krzysztof Paszyk. Dobry wieczór, witam serdecznie, panie pośle, z Poznania.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie pośle. Pozdrawiam z 7. Kongresu Samorządów odbywającego się w Mikołajkach.
Mikołajek już zdradziliśmy, że jest pan tam na miejscu, my pozdrawiamy z Poznania. To ja może zacznę jednak mimo wszystko od tego, od czego od paru tygodni rozpoczynam, czyli Ukraina. I tak sobie myślę, że właściwie nie ma dnia, żeby nie pojawiały się nowe informacje na temat kolejnych odkrywanych masowych grobów, zbrodni rosyjskich. No co tutaj dużo mówić, nie będziemy się bawili w kurtuazję. Sami się ci ludzie nie znaleźli w tych grobach. Są doniesienia dotyczące tego, że pojawiają się makabryczne, nie będę Państwu epatował tymi szczegółami, ale informacje o salach tortur, w których torturuje się obywateli Ukrainy, także dzieci. W piątek mieliśmy do czynienia z atakiem rakietowym na stację kolejową w Krematorsku. Stacja, na której po prostu uciekinierzy, uchodźcy chcieli się ewakuować, czekali na pociąg, który wywiezie ich jak najdalej od wojny. I panowie, posłowie, zadam wam takie pytanie. Dziś po raz pierwszy od dawna w Rosji spotykał się z prezydentem Władimirem Putinem przedstawiciel świata zachodniego, konkretnie austriacki kanclerz Nehammer. No i pytanie takie, czy w tej sytuacji, kiedy Władimir Putin właściwie zaczął prowadzić wojnę totalną, nie z wojskami ukraińskimi, tylko ze społeczeństwem ukraińskim, czy jest sens prowadzić w tej chwili rozmowy z Władimirem Putinem, czy powinniśmy w zupełnie inny sposób postępować? Zapytam może najpierw pana posła Krzysztofa Paszyka na odległość. Pańskim zdaniem dobrze, że zachodni politycy, też trochę w domyśle, pytam o niedawne też słowa prezydenta Macrona, który mówił, że trzeba rozmawiać z Putinem, a premier Morawiecki mówił mu, że to nie ma najmniejszego sensu. Jaka jest pańska opinia na ten temat?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no to jest, uważam, fatalny błąd. Człowiekiem, który sięga po takie sposoby eksterminacji społeczności ukraińskiej, odkrywamy dzisiaj dzięki też czemuś, to jeszcze podczas poprzednich zamierzchłych konfliktów, na przykład podczas II wojny światowej, nie mieliśmy. Dzisiaj mamy dostęp na bieżąco do informacji, jakie bestialstwo. Niestety tu się nic historycznie nie zmieniło, mimo upływu kilkudziesięciu lat, jeśli chodzi o prowadzenie wojny przez Rosjan. Jakikolwiek gest dzisiaj świata cywilizowanego wobec Putina, uważam, że należy traktować jako błąd. Z człowiekiem, który ma na sumieniu tego typu rzeczy, rozmawiać się nie powinno. I czy to jest kanclerz Austrii, czy prezydent Francji, jakiekolwiek rozmowy, a tym bardziej takie spotkania, to jest legitymizowanie Putina, to jest dawniej jemu satysfakcji, bo on co odczuwa? On odczuwa satysfakcję, bo świat się z nim liczy. I tam będą przyjeżdżać politycy świata zachodniego, to niestety on będzie miał po pierwsze propagandowy pretekst do tego, żeby dalej się jawić i kreować na potrzeby swojego kraju, na jakiegoś lidera światowego, no po drugie będzie dalej odgrywał rolę której go trzeba bardzo szybko pozbawić tylko twardymi metodami.
To zaraz do tego jeszcze wrócimy.
Jego
pozycję, pan ma jednoznaczne bardzo zdanie, jak
negatywne,
słyszę.
Negatywne.
Poseł Bartłomiej Wróblewski.
No, Władimir Putin toczy teraz brutalną wojnę na Ukrainie, ale przecież nie jest to pierwsza wojna. W 2014 była poprzednia. Wcześniej była wojna w Gruzji, wcześniej była brutalna pacyfikacja Czeczenii i wszyscy o tym wiedzieliśmy. I politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej setki razy z nimi spotykali się z Władimirem Putinem już po tych zbrodniach, w szczególności na przykład zbrodniach w Czeczenii, które były takie masowe. Więc lekceważono to przez wiele lat. Dzisiaj, teraz pan poseł Paszyk jest taki bardzo radykalny, ale wypadałoby tak powiedzieć, przepraszam, bo przecież to rząd Platformy Obywatelskiej na przykład negocjował te kontrakty gazowe, które nas i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie jest to osobista odpowiedzialność posła Paszyka, bo wówczas posłem nie był, ale odpowiedzialność formacji już na pewno tak. I teraz przechodzę do pana pytania. Ktoś w imieniu Zachodu musi oczywiście rozmawiać. To nie jest możliwe, żeby nie podejmować takich prób. Natomiast błędem niestety, tragicznym jest to, że właściwie nie ma tygodnia, byśmy nie widzieli, że kolejny przywódca zachodni próbuje przyjąć na siebie rolę negocjatora. Raz jest to prezydent Macron, teraz to jest kanclerz Austrii. Cały czas to są w takiej czy innej formie Niemcy i bez wątpienia ta sytuacja jest sytuacją, no, że Putin się nie zmienia, zmieniają się tylko jego rozmówcy przy stole i to powoduje, że, i tu się zgadzam z posłem Paszykiem, powoduje to sytuację, no, w jakimś stopniu takiego powszechnej jakiejś formy zgody na to, jak zachowuje się, jak działa Rosja. Więc na pewno jest tak, że przede wszystkim powinniśmy jako Zachód, jako NATO, jako Unia Europejska próbować mieć jednolity front wobec Rosji, zdecydowany od samego początku, no ale teraz może szczególny, ponieważ te zbrodnie zostały już ujawnione, też nie ma żadnych wątpliwości, że Rosja musiała sobie zdawać sprawę, że te zbrodnie będą ujawnione, że one nie pozostaną ukryte. Wygląda więc na to, że jakimś zamierzeniem Rosji jest epatowanie tą zbrodnią, pokazanie.
Żeby zastraszyć?
No, wygląda na to, że tak, no bo trudno zrozumieć, dlaczego dochodziłoby do takich zbrodni, o których pan mówił i na pewno wielu takich, których jeszcze nie znamy, a chwilę później wycofywanie się z tych terenów w sposób zorganizowany, bo to nie była ucieczka. To były zorganizowane wycofanie się, pozostawiając setki ciał, pozostawiając osoby torturowane. Więc na pewno jednolite, twarde stanowisko wobec Rosji, ale nie wykluczałbym, no bo trudno to wykluczać w polityce, że ktoś w imieniu NATO jakieś rozmowy podejmuje. Natomiast sytuacja, że są to politycy tych państw, które przez lata najbliżej współpracowały z Rosją, siłą rzeczy nie tylko budzi mieszane uczucia, nie tylko porusza, ale czasami wręcz oburza. No bo wszyscy rozumiemy, że to jest niejako próba kontynuacji starej polityki w tej sytuacji, która jest.
Krzysztof Paszek, pan chciałby jakoś skomentować to, o czym mówi poseł Wróblewski?
No szkoda, że pan poseł Wróblewski nie posłuchał prośby pana redaktora, aby się w tej sytuacji w związku z takimi doniosłymi wyzwaniami powstrzymać jednak od jakichś wycieczek i zaczepek. No ale to już pozostawiam. Ja tylko zwrócę uwagę panu posłowi, że nikt z polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego nigdy nie bratał się z Władimirem Putinem i nie ma na to żadnych najmniejszych dowodów.
Nie powiedziałem osobiście,
natomiast... Ale niech pan nie przeszkadza.
Natomiast,
pan nie przeszkadza,
na,
bo ja
przepraszam,
nie
natomiast nie ma wątpliwości, że negocjowanie... Przepraszam, negocjowanie kontraktów gazowych... Przepraszam, negocjowanie kontraktów gazowych na pewno było formą bliskiej współpracy.
Ja panu nie przeszkadzałem.
Proszę bardzo, panie pośle, panowie nie mówcie jednocześnie, bo to rzeczywiście nie ma najmniejszego sensu. Ja nie włączałem się celowo. Bardzo proszę, poseł Krzysztof Paszyk, panie pośle, dajmy się wypowiedzieć.
Także nie rozumiem nerwowości pana posła. Ja w spokoju wysłuchałem wypowiedzi i teraz też proszę, żeby pozwolić, tym bardziej korzystając z łącza. Otóż nikt nie bratał się z polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeszcze raz powtarzam, z polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast okoliczności, panie pośle i szanowni państwo, negocjacji kontraktu gazowego warto rozszerzyć o poprzednika pana premiera Pawlaka, a więc pana ministra Jasińskiego, który zostawił, opuszczając resort gospodarki podczas pierwszych rządów PiS-u, zupełnie bez umowy na dostawy gazu. Premier Pawlak sprzątał po bałaganie, jaki pan minister Jasiński pozostawił, i to niech będzie, panie redaktorze, komentarze. Natomiast dzisiaj ja jedną rzecz chciałem dodać, już nie nawiązując dalej do tych zaczepek pana posła, że dzisiaj wielkim wyzwaniem społeczności europejskiej i tej demokracji, do których również Polska się zalicza, jest dołożenie wszelkich starań, aby te dowody na zbrodnie wojenne, na ludobójstwo, które dzisiaj widzimy, zostały poprzez jakieś ciało międzynarodowe dobrze udokumentowane, dobrze uwierzytelnione, żeby żaden demagog dzisiaj z Kremla nie był w stanie za chwilę różnymi fejkami zaprzeczyć i zupełnie zniekształcać rzeczywisty obraz tego, co się w Ukrainie w ostatnim czasie stało. To jest, uważam, dzisiaj wyzwanie dla dyplomacji wszystkich krajów europejskich i krajów...
To ja pociągnę ten wątek, bo on jest ciekawy, panie pośle. Ja też korzystam z tego, że obaj panowie jesteście prawnikami, i zapytam o ważną moim zdaniem rzecz. Taki pomysł pojawił się w ustach posła Kuleszy z Konfederacji, który chyba najwyraźniej zupełnie inaczej podchodzi do kwestii rosyjskiej agresji na Ukrainę niż na przykład Janusz Korwin-Mikke albo Grzegorz Braun. Poseł Kulesza mówił o tym, że domagałby się od tego, żeby polski rząd, od polskiego rządu, żeby ten zwrócił się do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze z jakimś listem gończym, czy jakby z wnioskiem o to, żeby ścigać Władimira Putina jako zbrodniarza wojennego. Pytam panów trochę jako polityków, ale także jako prawników. To jest sensowne działanie, racjonalne w tym sensie, że ma ono jakąś rację, szansę na powodzenie. Bartłomiej Wróblewski, panie pośle.
Na pewno pierwszą rzecz, którą należy robić, to jest dokumentowanie zbrodni.
To, o czym mówi poseł Krzysztof Paszyk.
Tak, to jest dokumentowanie zbrodni na Ukrainie, bo to jest w granicach naszych możliwości. Druga rzecz to taka, że wiemy już, że Międzynarodowy Trybunał Karny podejmuje działania w tym zakresie i bez wątpienia zarzuty będą stawiane.
No tak.
Będą stawiane.
Ale my możemy wskazać palcem, pokazać, to Władimir Putin jest winny, ścigajcie go.
To znaczy, ja myślę, że jest dość powszechna świadomość, że tak jest i te działania zostaną podjęte. Oczywiście trudność dzisiaj polega na tym, że nie ma możliwości, żeby tych sprawców bezpośrednich i sprawców i tych, którzy wydają rozkazy, postawić przed Trybunałem, ale to na pewno się stanie. To skala tych zbrodni, ich okrucieństwo są takie, że tak będzie. I oczywiście jakieś cząstkowe działania w tym zakresie są potrzebne. Chociaż też trzeba powiedzieć, że jest w tym też taki element polityczny, no bo to jest jakby postulat słuszny, ale oczywisty, który w jakimś sensie jest realizowany, no bo to gromadzenie dokumentacji tego dotyczącej, no jest z tym ściśle związane, więc
Chodzi o rodzaj presji międzynarodowej.
Tak, w Hadze jest, myślę, pełna świadomość, jak sytuacja wygląda, kto jest bezpośrednim sprawcą, kto odpowiada za zbrodnie w związku z tym, że nie ma żadnych wątpliwości, że odpowiedzialność ponoszą władze i cywilne, i wojskowe Federacji Rosyjskiej. Także te rzeczy się dzieją i będą się na pewno działy w przyszłych latach. Chociaż oczywiście cały czas pozostaje kwestia realnej możliwości osądzenia tych osób.
A, to jest zupełnie inna kwestia. Panie pośle, do Krzysztofa Paszeka tym razem przekierowuję to samo pytanie. No i też takim zaznaczeniem, czy w ogóle od strony prawnej wie, że pan jakąkolwiek możliwość tego, żeby dało się przeprowadzić taki proces na odległość, ale w ogóle, żeby wskazać chociaż akt oskarżenia, żeby można było sformułować.
Jestem, panie redaktorze, dzisiaj realistą i myślę, że wszyscy jesteśmy realistami wobec jakby dalszego pozostawania na swoim stanowisku Władimira Putina, będzie to niezwykle trudne. Zresztą z o niebo słabszymi zbrodniarzami, jeśli chodzi o swoją potęgę, chociażby podczas wojny w Jugosławii z tym był kłopot. Ale dlatego też ja w tym poprzednim wątku dyskusji zwróciłem uwagę na kwestię właśnie dokumentowania w największych szczegółach wszelkich czynów niegodnych, które są odkrywane, bo to, że dzisiaj Władimir Putin jest osobą, której nie da się pociągnąć do odpowiedzialności, to nie znaczy za rok, dwa czy za pięć to się nie stanie, a może szybciej niż nam się wszystkim wydaje, ale wtedy niezwykle ważnym będzie i wrócimy do tego punktu wyjścia, jaką są bardzo mocne, wiarygodne, niezaprzeczalne z punktu widzenia opinii międzynarodowej, niepodważalne dowody i dlatego to jest, uważam, dzisiaj wyzwanie dla opinii międzynarodowej właśnie, żeby na tym pieczołowitym dokumentowaniu tych wszystkich zbrodni, oczywiście w porozumieniu z władzami Ukrainy się dzisiaj kończy. Mhm.
Bartłomiej Wróblewski?
No, tutaj w tej sprawie się zgadzamy, natomiast chciałem jeszcze wrócić do naszej wymiany zdania. Przypomniałem o tym jakby zaangażowaniu, o tym bagatelizowaniu przez Polskie Stronnictwo Ludowe odpowiedzialności Rosji za zbrodnie wojenne. Nie przez przypadek. No, w międzyczasie sprawdziłem. Przecież jeszcze w kwietniu 2016 roku Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc po wszystkich tych wojnach, apelowała o zniesienie unijnego embarga wobec Rosji. Więc, panie pośle, nie powinien się pan oburzać, tylko powinien pan uderzyć się w piersi. I ja to rozumiem, że można się mylić, ale jednak Polskie Stronnictwo Ludowe należy do tych formacji, które bagatelizowały te problemy i negocjacje gazowe wcześniej, ale cała polityka po 1989 roku jednak była prorosyjska. I ja rozumiem, że były za tym pewne racje, ale przynajmniej od czasu, kiedy Putin doszedł do władzy, zaczął się krwawo rozprawiać ze swoimi wewnętrznymi i zagranicznymi przeciwnikami, należałoby się w tej sprawie bardziej roztropnym.
Czy można, panie redaktorze?
Oczywiście prawem odpowiedzi zawsze u nas na antenie. Proszę bardzo, panie pośle.
No, szkoda, panie pośle, bo ja uważam, że trudne czasy dzisiaj wymagają zgodnego i przynajmniej co do najważniejszych spraw szukania wspólnego języka. Pan uporczywie dzisiaj w tym programie pokazuje, że pan z uporem próbuje szukać różnic, próbuje dyskredytować, sięgać po jakieś rzeczy, które będą tak naprawdę tą rozmowę między nami czyniły bezprzedmiotową. No ja bym też, panie pośle, mógł wskazać, że za waszych rządów dziesięciokrotnie import węgla z Rosji wzrósł. Ale czy to jest... Ale nie robię tego, bo uważam, że to nie jest coś, co uprawnia mnie do tego, żeby pańską formację polityczną jako prorosyjską wskazywać. Bo uważam, że to jest dzisiaj bezprzedmiotowe. Ja mógłbym cały wątek waszej współpracy z Orbanem, z Le Pen, z Salvini wyciągać jako dowód polityki prorosyjskiej rządu PiS-u, ale nie robię tego, bo uważam, że powinniśmy szukać tego, co nas dzisiaj łączy, a nie to, co to, co nas, to nas
ja
dzisiaj...
Jestem, panowie, dzisiaj... bardzo ciekaw, czy następny temat jest tematem, który...
No, ja też prawem repliki chciałbym chociaż dwóch
słów
powiedzieć.
Proszę bardzo, panie pośle.
To znaczy, rozmawiać trzeba, ale trzeba też rozmawiać w prawdzie. Wystarczyło powiedzieć, rzeczywiście łudziliśmy się co do Władimira Putina, albo uważaliśmy, że mimo wszystko trzeba próbować i zakończyć tą dyskusję. Natomiast uciekać od odpowiedzialności nie należy. Bo jednak czymś innym jest prowadzenie bezpośrednio takiej polityki, a czymś innym jest spotykanie się z kimś, kto taką politykę prowadził. No bo prowadziły ją całe niemal elity zachodniej Europy.
Panowie, no to teraz pewnie nie będzie łatwiej. Łatwiej już było. Drugi temat dzisiejszy to jest oczywiście publikacja raportu podkomisji w sprawie katastrofy smoleńskiej, zwanej komisją Antoniego Macierewicza. No i mamy pewien wspólny mianownik. I tu jest jakiś rosyjski ślad. No jest pytanie takie o tę datę dzisiejszego momentu. Ja... Może zamiast komentarza, informacji na ten temat, bo pewnie państwo znacie wszyscy już raport, podkomisja stwierdza, że doszło do eksplozji, które spowodowały katastrofę samolotu, że jest to działanie celowe. Można się domyślać, kto ewentualnie za tym stoi, o ile państwo przyjmujecie ten raport, głosy są podzielone. Natomiast ja jako cytat postanowiłem wziąć wypowiedź profesora Henryka Domańskiego, socjologa z PAN-u, który powiedział, że nawet ważniejszym czynnikiem niż raport jest to, co dzieje się na Ukrainie, czyli to, że agresja Rosji uprawdopodabnia w ten sposób ten 2010 rok. Czy Moskwa to zrobiła, czy nie, ale na pewno była zdolna przeprowadzić zamach na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To cytat z profesora Henryka Domańskiego. No i ja, panowie, proszę o ten komentarz bez większego sugerowania, bo to jest czas, żeby to panowie swoje opinie wygłosili w tej sprawie. Poseł Krzysztof Paszyk, bardzo proszę.
Najbardziej, panie redaktorze, zagadkową jest jedna okoliczność. Mianowicie ten raport dzisiaj zaprezentowany przez pana ministra Macierewicza, on jest datowany na 10 sierpnia 2021 roku. Jeśli takie faktycznie porażające informacje, okoliczności są w nim zawarte, to mnie trochę jedna rzecz dziwi. Dlaczego od 10 sierpnia ubiegłego roku, a więc już blisko 8 miesięcy, ani prokuratura, ani jakiekolwiek instytucje śledcze w Polsce, ani pan prezydent Duda na przykład z Radą Bezpieczeństwa Narodowego, ani prokurator generalny, no nie wszczęły żadnych, nie ma żadnych dowodów, najmniejszych jakichś śladów na podjęcie...
Znaczy prokuratura cały czas prowadzi, z tego co wiem.
Ale ja mówię, że nic nowego od 10 sierpnia, a więc daty, kiedy to, co dzisiaj zostało zaprezentowane, zostało opracowane, nie ma. Więc trochę dla mnie budzi to poważne wątpliwości. Ja zresztą należę do osób, które też uważają, że przede wszystkim rodzinom, najbliższym, ale wszystkim Polkom i Polakom należy się prawda o tej katastrofie, tylko no niestety mamy 12 lat, ostatnie 7 blisko lat to są wszelkie organy ścigania, prokuratura pod bezpośrednim nadzorem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nic nowego w tej sprawie nie ujrzało światła dziennego. Trochę boję się, że niestety te okoliczności dzisiaj, które są związane z napaścią przez Putina na Ukrainę, no są jakby trochę tłem takim wykorzystywanym, bo to, że Putin jest mordercą, jest tak jak go prezydent Joe Biden nazwał, jest rzeźnikiem, to jest fakt. Tylko od tego faktu do tezy o tym, że Putin stoi za jakimś wybuchem czy zamachem, jest daleka droga i potrzeba dowodów. Ja wiem, że wielu Polaków na te dowody czeka, ale dzisiaj to co zaprezentował pan minister Macierewicz, to jest trochę mało, żeby tą tezę uwiarygodnić.
Bartłomiej Wróblewski.
Po 10 kwietnia 2010 roku Polska się podzieliła na tych, którzy uważali, że to nie mógł być przypadek, to nie mógł być wypadek, że musiało być jakaś ludzka ingerencja, a być może nawet, że doszło do zamachu. I na tych, którzy mówili, to jest niemożliwe, w dzisiejszych czasach nikt takich rzeczy już nie robi, po co byłoby to Putinowi, Rosja nie miała w tym żadnego interesu. No, skoro tak, no to musiał to być wypadek. I bardzo wiele osób, przyjmując pewną, jakby wychodząc z założenia, jakie jest ich przekonanie to do zdolności Rosji i Władimira Putina do podjęcia takich działań, no też wypowiadało się dalej o samych okolicznościach tragedii smoleńskiej. Na pewno to, co się zmieniło, dzisiaj tu rację ma profesor Domański, że widząc nieprawdopodobne zbrodnie na Ukrainie, które notabene nie są nowością, bo Rosja nie pierwszy raz je popełnia. Skala brutalności w Czeczenii była taka sama albo nawet większa. No, skala była na pewno większa, jeśli mówi się o 200 tysiącach osób, które wówczas zginęły. Więc jakby dzisiaj myślę, że już nie ma dyskusji, czy Rosja, czy Putin byliby zdolni. Ale zgadzam się z tym, że nie oznacza to samo w sobie, że doszło do jakiejś ludzkiej ingerencji, rosyjskiej ingerencji. Natomiast na pewno ta sytuacja powoduje, że nie może być dłużej już tak, że bagatelizuje się różne okoliczności wskazywane, czy to przez członków podkomisji Antoniego Macierewicza, czy przez innych różnych badaczy i ekspertów. Ja nie mam żadnej specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, żeby się na ten temat wypowiadać i w mocny sposób formułować, ale ja bardzo bym chciał, żeby te wątpliwości i te przesłanki, te argumenty, które przedstawił Antoni Macierewicz i inne osoby, żeby zostały, jak mówi się w nauce, sine ira et studio, czyli w takim spokoju rozważone. I ostatecznie rację miał Jarosław Kaczyński, kiedy powiedział, że musi zostać bezwzględnie ustalona prawda, jakakolwiek by nie była.
Jak Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma wątpliwości, że był zamach. Pan, jakie ma zdanie na ten temat, panie pośle?
Ja chciałbym, żeby wszystkie te kwestie zostały bardzo szczegółowo zbadane. Także dlatego, że uważam, że nie może być dłużej tak, że pan Lasek, pan Miller od 10 lat powtarzają, że prawda objawiona, wszystkie badania, które były możliwe, zostały przeprowadzone i że właściwie nie ma o czym dyskutować, no bo to jak gdyby wskazuje, że przyjęto pewną tezę i nie ma zdolności do jej jakby obrony, poza tym, że się mówi, że ma ona charakter kanoniczny i ona nie może być podważana. No jednak jest bardzo wiele kwestii, które są zupełnie niezrozumiałe. No na przykład taka, dlaczego Rosjanie systematycznie niszczyli wrak. Dlaczego ten wrak nie został zwrócony? Ja już pomijam kwestię oczywistych błędów, no bo takim oczywistym błędem była rezygnacja z prowadzenia własnego śledztwa i oddania śledztwa Rosji. Były możliwości w pierwszych dniach po 10 kwietnia, aby to śledztwo prowadzić. Donald Tusk podjął lekkomyślną decyzję, żeby przekazać to Rosji, jak gdyby chciał odepchnąć od siebie odpowiedzialność. I później niektóre kwestie, które później zostały też podważone, były które zostały tam wskazane w raporcie Anodiny, były później chyba jednak bezrefleksyjnie powtarzane w polskim raporcie. Także na pewno każda z kwestii, która budzi wątpliwości, jak na przykład kwestia tego, czy i na ile możliwe jest to, żeby skrzydło zostało zniszczone przez samotnie stającą brzozę, no tego typu kwestie muszą zostać wyjaśnione, czy kwestia materiałów wybuchowych, które w wielu miejscach zostały znalezione, czy kwestia tego, czy samolot został zniszczony w wyniku działania sił odśrodkowych, czy w wyniku uderzenia w ziemię, no to są sprawy, które jak ktoś nie ma fachowej wiedzy, no trudno, żebyśmy się do tego byli w stanie sami, żeby było możliwe, żebyśmy się ustosunkowali, natomiast te rzeczy powinny zostać wyjaśnione i żebyśmy wiedzieli, jaka jest prawda.
Krzysztof Paszyk, pan ma także pytania, na które pan nie ma odpowiedzi w tej sprawie?
Jest mnóstwo pytań. Oczywiście pan poseł Wróblewski i jego koleżanki i koledzy od 12 lat te pytania powtarzają. Od 7 lat prokuratura zarządzana przez Zbigniewa Ziobrę prowadzi działania mające na celu udzielić odpowiedzi na te pytania, bo jak rozumiem nie ma zaufania jakby do tego, co było wcześniej robione. Takie prawo każdego. Macie państwo prawo nie wierzyć wszelkim działaniom wcześniej robionym. Prowadzi swoje działania od 7 lat Komisja Antoniego Macierewicza. Ona, przypomnę, kosztuje 20 kilka milionów złotych corocznie polskich podatników. I żadne z pytań, które są powtarzane od 12 lat, co najmniej od 7 stawiane jako teraz te, które doczekają się odpowiedzi, to dalej są otwartymi pytaniami. Dalej jak mantra bywają powtarzane. Ja mam smutną refleksję, którą się, panie redaktorze, podzielę, że moim zdaniem takie podgrzewanie w Polsce sporu wokół katastrofy smoleńskiej no jest scenariuszem, który powoduje wielką satysfakcję w Moskwie, na Kremlu. Bo to jest narzędzie, które niestety jest narzędziem paraliżu politycznego w Polsce. Ja dlatego tak dzisiaj być może emocjonalnie, ale reaguję na to, żebyśmy jednak nie szukali źródeł i narzędzi atakowania się dzisiaj, mimo że z panem posłem jesteśmy po dwóch różnych stronach barykady politycznej, bo takie zadziorne dzisiaj atakowanie się to jest coś, co sprawia satysfakcję, ale niestety nie wśród naszych rodaków, tylko na Kremlu. Myślę, że dzisiaj trzeba szerszej refleksji. Silne państwo to jest państwo, w którym społeczeństwo zgodnie, przynajmniej co do większości spraw jest...
Tak, panie pośle, ale pan wie, że w tej sprawie jest podział i obaj panowie o tym mówiliście. Społeczeństwo jest...
Ale to podzielone. Trzeba, panie redaktorze, jedno zdanie, jeśli pan pozwoli, to dzisiaj tym bardziej na polityka i tego wyższego i niższego szczebla jest wielka odpowiedzialność, żeby gasić, a nie wzniecać ten podział, bo dzisiaj potrzeba silnej Polski, potrzeba silnego społeczeństwa. Jak ono będzie podzielone, jak dalej będziemy te rany rozdrapywać w rodzinach, w wielu środowiskach, to my nie będziemy budować silnego państwa, tylko będziemy budować państwo słabe, państwo podzielone, a to, tak jak powiedziałem, to nie jest scenariusz, któremu naszemu państwu życzy patriot.
Tutaj zgadzam się z panem posłem Paszykiem i też tutaj cieszę się, że łączy nas przekonanie o potrzebie budowania silnego państwa, budowania jedności i współpracy, nawet jeżeli w niektórych sprawach się różnimy. Ja na przykład cieszę się, że Polskie Stronnictwo Ludowe konstruktywniej podchodzi do propozycji prezydenta, żeby przynajmniej rozwiązać te problemy, które dotyczą Sądu Najwyższego, osiągnąć jakiś polityczny kompromis i wyjść z tej sprawy, która jest sprawą absolutnie niekorzystną dla polskiego państwa i też uniemożliwia kontynuację potrzebnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Ja to bardzo doceniam. I też co więcej, są rzeczy, które nas łączą. Dzisiaj na przykład została wydana decyzja środowiskowa dotycząca budowy łącznika między Poznaniem a Obornikami, skąd pan, panie pośle, pochodzi. Droga S11, sprawa, którą żyję od wielu lat i dla pana też na pewno ważna, i mieszkańców Obornik. Jest pierwsza decyzja środowiskowa z 6, na które czekamy. Mówię to z dumą jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Budowy Drogi S11. Co więcej, jest wielka nadzieja, że jeszcze w tym roku będzie druga decyzja, panie pośle,
tak, ale
z Obornik do
Nakła. Na razie mamy sytuację ciężką.
Do Ujścia, przepraszam.
Jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, ja wracam do tej kwestii, dlatego że dwie wypowiedzi, które też mi nie dają spokoju. Jedna to jest ambasador Ukrainy w Polsce, Andrzej Deszczyca, który mówi, że prawdę poznamy tylko wtedy, kiedy Rosja odda wszystkie materiały i odda wrak, bo jak na razie większość tych prac toczyła się troszeczkę korespondencyjnie. Prokuratura polska skarży się na to, że ma dramatycznie kiepską jakość dowodów przekazanych do badania. O tym mówiła poseł Małgorzata Wasserman, która no jest dosyć akurat, mimo że jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości, dosyć krytyczna wobec dotychczasowych prac Komisji Antoniego Macierewicza, natomiast mówi, że z jej, jako córka Zbigniewa Wassermana, ma dostęp do tych materiałów. Jej zdaniem rzeczywiście one wskazują na to, że bardzo ciężko jest na tych materiałach pracować, stąd jest tak długie opóźnienie, tak w skrócie to próbuję przedstawić. Więc mam wypowiedź Andrija Deszczycy, a z drugiej strony mam byłego rosyjskiego wicepremiera Dmitrija Rogozina, który niedawno przecież powiedział, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego, przyjeźdź do Smoleńska, porozmawiamy. No, brzmi to jak ewidentna prowokacja. To proszę panów w takim razie, żebyśmy jeszcze ten odprysk międzynarodowy chwilę poruszyli. Właśnie te wypowiedzi, no i te okoliczności, które bardzo zaciemniają tak naprawdę całą tę sytuację wokół Smoleńska. Panie pośle, tym razem do Mikołajek się znowu kieruję, do posła Krzysztofa Paszyka.
Ja myślę, że wypowiedzi pana Rogozina i innych kremlowskich urzędników, to jest to, o czym wcześniej mówiłem. To są próby ingerowania, jątrzenia w atmosferę w Polsce, jątrzenia nastrojów politycznych.
Niektórzy taką groźbę odebrali.
Absolutnie nie powinniśmy grać w ten scenariusz. Powinniśmy łagodzić. Ja nawet powiem szczerze, że już kilkukrotnie, panie redaktorze, odmówiłem komentarza do tych słów, bo jakiekolwiek odnoszenie się to już jest sukces tego pana, tak? Jakiekolwiek szukanie tu różnic i powodowanie jakiejkolwiek rozmowy, to już jest sukces. Więc ja po raz trzeci zamilczę nad tymi słowami i podobnymi. Uważam, że trzeba bardzo delikatnie, nawet jeśli temat katastrofy smoleńskiej pojawia się w wypowiedziach polityków czy urzędników, dyplomatów ukraińskich, to jest nasza niezwykle delikatna sprawa, z którą powinniśmy niezwykle delikatnie, powtórzę się po raz kolejny, tym bardziej jako politycy postępować. Jesteśmy zobowiązani przede wszystkim przez szacunek do naszych kolegów, przyjaciół, którzy tam zginęli, aby być strzemięźliwi, nie uprawiać na tym polityki, ale też skomplikowana sytuacja w naszym regionie dzisiaj wymaga nowej refleksji, jednak budowy zgody wśród Polaków, a nie wprowadzania do dodatkowych kolejnych tematów, które będą te emocje i niezgodę pogłębiać.
Bartłomiej Wróblewski.
Znaczy, nie ma żadnych wątpliwości, że to, że nie ma wraku, uniemożliwia realnie rzecz biorąc taką absolutnie profesjonalną i pewną analizę tego, co stało się w Smoleńsku. Opieramy się w znacznym stopniu na materiałach pośrednich, na nagraniach, na relacjach, w jakim stopniu na próbkach, no ale nie mamy dostępu do całości materiału, więc słowa ambasadora Deszczycy są taką oczywistością i to wszyscy wiemy. I tutaj no znowu mogę tylko powtórzyć, że było wielkim, gigantycznym błędem Donalda Tuska to decyzje, które zapadły w pierwszych dniach po katastrofie smoleńskiej. Teraz, jeśli był zamach, to oczywiście wiadomo, że Rosja i tak by tego wraku nie oddała, ale nacisk, jeśli nie było zamachu w 2010, pewnie spowodowałby oddanie, a w każdym razie udostępnienie wraku dla badań polskich śledczych. Także błędy wówczas popełnione ciążą do dzisiaj. Natomiast jakie są intencje pana Rogozina? No nie jest oczywiste. To znaczy wiadomo, że chce przestraszyć, to jest jasne, no ale ludzie mogą straszyć, powołując się na prawdziwe wydarzenia, mając podstawy do tego, a mogą blefować. I tutaj nie ma pewności, jak się zachowuje Rogozin. No, to, co zobaczyliśmy na Ukrainie w ostatnich dniach, pokazuje, że działania Rosji no, w ostatnim miesiącu, w ogóle jeśli chodzi o wojnę, a teraz jeśli chodzi o te zbrodnie wojenne, na zdrowy rozum wielu z nas wydawały się mało prawdopodobne, czy wręcz nieprawdopodobne, no, ale musimy przyjąć, że są to jednak działania celowe. Że ktoś chce w XXI wieku toczyć wojnę w Europie, że jest gotów ją toczyć wiele miesięcy, że toczyć ją brutalnie, że popełniać zbrodnie i pokazywać, że działa w taki, a nie inny sposób. Więc jakie są intencje pana Rogozina, to nie wiemy. Wiemy na pewno, że ich kontekst jednak wskazuje na to, że my nie możemy, nie wolno nam tej sprawy lekceważyć. Musimy dążyć do jej pełnego i ostatecznego wyjaśnienia.
No to oczywiście nie kończy całej sprawy wokół katastrofy smoleńskiej. Natomiast te emocje, o których też panowie dzisiaj mówicie, o tym podziale, mieliśmy także z tym do czynienia wczoraj, w czasie rocznicy, 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. No i był pewien spór, powiedziałbym, o syreny, które były uruchomione o godzinie 8.41. Część włodarzy miast stwierdziła, że nie będzie uruchamiać syren ze względu na to, że nie chce traumatyzować uchodźców z Ukrainy, którym się może ten odgłos kojarzyć właśnie z tym miejscem, z którego uciekli. Syreny, ja powiem tak, jestem ciekaw, jak panowie to oceniacie, czy to było rzeczywiście tak traumatyczne, czy nie, czy to było zauważalne. Natomiast moim zdaniem jest to jakiś dowód na to, że w tej sprawie jesteśmy, to jest pewien papierek lakmusowy podziału, jaki mimo wszystko wywołuje cały czas Smoleńsk. Krzysztof Paszyk.
Ja myślę, panie redaktorze, że nic nie jest w stanie najlepiej uczcić tych, którzy tam zginęli, którzy odeszli, a których bardzo dobrze znaliśmy, jak właśnie zgodnie z naszą tradycją wspomnienie, oddanie czci, zaduma, wspomnienie dokonań, bo każdy z osób, która tam zginęła, mieli bardzo bogate zasługi, jeśli chodzi o polską państwowość, polską administrację.
Ale były te syreny problemem, czy nie? Przepraszam, że tak pana trochę ścieśniam, ale czas
nie potrzeba, panie redaktorze, i nie potrzeba w myśl naszej długoletniej historii, myślę, żadnych syren, żadnych nowych elementów wprowadzać po to, żeby w sposób godny upamiętnić. A każda rocznica to jest godnie, tu się już po raz kolejny do tej naszej polskiej tradycji odwołam, najlepszy chyba cel.
Bardzo
to był absolutny pretekst w ostatnich dniach. Gdyby nie było syren, byłby jakiś inny zarzut. No ci, którzy chcą, żebyśmy zapomnieli o Smoleńsku, będą każdą formę upamiętnienia krytykować. No, syreny są używane, gdy wspominamy powstania, nawet takie, które odbyły się kilkadziesiąt lat temu, powstanie wielkopolskie ponad 100 lat temu, powstanie warszawskie co roku. Nikomu to nie przeszkadza. Więc ta histeria z tym związana według mnie była zupełnie sztuczna, miała tylko jeden powód: odnowić napięcie związane z upamiętnianiem ofiar tragedii smoleńskiej, to właśnie w rocznicę, mimo tego, że jest wojna. Więc to ocenia bardzo negatywne. Zresztą sam ambasador Deszczyca, na którego się już dzisiaj powołujemy, powiedział, że jest to, no, pozytywnie ocenił tą formę upamiętnienia właśnie ofiar katastrofy smoleńskiej i szkoda, że politycy opozycji, no w szczególności Platformy Obywatelskiej, mieli z tego powodu używanie i wykorzystali to jako sposób, wykorzystali tą kwestię jako sposób ataku na wszystkich tych, którzy chcieli upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Jest to smutne tym bardziej, że w katastrofie zginęli Polacy różnych barw, także osoby o poglądach liberalnych, także działacze lewicy, jak na przykład Jerzy Szmajdziński, więc to powinna być sprawa, która nas łączy, a nie dzieli.
I może to jest najlepsze podsumowanie, jeśli chodzi o to, że rzeczywiście w tym samolocie zginęła cała polska scena polityczna, pewna reprezentacja polskiej sceny politycznej, niektórzy mówią po prostu Polska. Tym dzisiaj zakończmy. Mimo wszystko mam nadzieję, że troszeczkę takiego koncyliacyjnego elementu się pojawiło wśród naszych gości. Dziś rozmawialiśmy z Krzysztofem Paszykiem, Bartłomiejem Wróblewskim, posłami wielkopolskimi. Kłaniam się państwu nisko. Spokojnego wieczoru. Bardzo panom dziękuję za dzisiejszą debatę.
Bardzo dziękuję i dobrego wieczoru.
Dobrego wieczoru.
Przy gorącym stole.